Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Drodzy Państwo, witamy się z Wami w kolejną niedzielę. Tym razem jest to 31. niedziela zwykła. Cieszymy się, że możemy być w Waszych domach na falach eteru, na antenie Radia Niepokalanów. Słuchacie audycji Między Nami Homiletami.
Czyli ćwierć to ten sam bony.
A witają się z Państwem tradycyjnie ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
I ojciec Maciej Baron, werbista.
Dzisiaj, jak zawsze, w każdą niedzielę, rozpoczniemy oczywiście od przeczytania Ewangelii, bo jak Państwo już pewnie zauważyli, już niemal rok
te nasze audycje. I wciąż nas nie zdjęli z anteny.
Dokładnie, ile to radości. Jak Państwo zauważyli, niemal rok trwania naszych audycji, spotykamy się wokół Słowa Bożego, wokół niedzielnej Ewangelii, którą próbujemy dla Państwa i z Państwem w jakiś sposób zrozumieć lepiej. No i ojciec Maciej nas tu wtajemniczy w ten dzisiejszy fragment pochodzący z Ewangelii Łukasza, jak mniemam.
Tak, dobrze, mniemasz z 19 rozdziału tejże Ewangelii wersety od 1 do 10. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.
Drodzy Państwo, już tydzień temu, kiedy czytaliśmy Ewangelię o faryzeuszu i celniku, ojciec Maciej wspomniał o tym, czym celnicy zajmowali się w Izraelu. To byli ludzie rekrutujący się najczęściej właśnie spośród Izraelitów. To byli ludzie, którymi wysługiwali się okupanci. To byli ludzie, którzy kupowali sobie u Rzymian możliwość ściągania podatków. To znaczy, że Rzymianie określali pewną konkretną kwotę, którą taki celnik miał wypracować. Natomiast to, co ponadto, już Rzymian nie interesowało. Zasadniczo podatki w Cesarstwie Rzymskim były dwa. To był podatek za przywilej mieszkania i życia na terenie Cesarstwa Rzymskiego.
Pod słońcem Cezara.
Tak, i to ten podatek płacili mężczyźni od 14 roku życia i kobiety od 12 roku życia. Drugim podatkiem był podatek dochodowy, to bodaj, o ile dobrze pamiętam, był 1% dochodu rocznego, który należało przekazać, ale to oficjalnie. Rzecz jasna. Natomiast nieoficjalnie podatki były w gestii celników, którzy, no powiedzmy sobie najoględniej, stosowali bardzo dużą dowolność, jeśli chodzi i kreatywność.
Byli to ludzie kreatywni w określaniu pól dochodu.
Tak, o nakładanie podatków i tutaj rzeczywiście byli mocno bezkarni w tej kwestii, więc mogli rzeczywiście nakładać podatki za używanie dróg, za używanie mostów, za używanie portów, mogli nakładać podatki od zwierząt pociągowych, mogli nakładać podatki od wozu, mogli nakładać podatki, w jednym komentarzu przeczytałem nawet, że od każdego koła wozu również można było podatek zapłacić, więc...
A jak ktoś zapłacił tylko za trzy?
No właśnie, jeśli ktoś nie miał, to było bardzo charakterystyczne, bo oczywiście zdarzało się, że ludzie nie mieli. Celnik pożyczał pieniądze na zapłacenie tegoż podatku, ale rzecz jasna była to lichwa najczystszej miary, więc zwrócić należało wówczas dużo więcej. No, tak było. Więc nic dziwnego, wiecie Państwo, jak dzisiaj niechętnie płacimy podatki, mimo że reguły są ściśle określone, to wówczas trzeba powiedzieć sobie wprost, że była to praktyka, która bardzo, bardzo mocno, najoględniej mówiąc, zniechęcała Izraelitów do celników, których to celników traktowano rzeczywiście, jak Maciej wspominał tydzień temu, trochę jak trendowatych, po prostu jako złodziei, jako morderców, jako tych, którzy popełniają najcięższe grzechy, kolaborantów, rzecz jasna, czyli tych, tych, którzy są wrogami narodów, narodu, którzy tak naprawdę działają przeciwko swojemu, swojej nacji, swojemu narodowi. No, nienawidzono celników najzwyczajniej w świecie. I jednym z nich, a właściwie nawet zwierzchnikiem innych celników, jest Zacheusz. On właśnie taką fuchę, mówiąc tak kolokwialnie, wykonuje, czy takim zajęciem się para w codzienności. Mhm. Bardzo ciekawe jest znaczenie jego imienia. Nie wiem, czy kiedyś dotarłeś do niego. Ja przyznam szczerze, że ono mnie zaskoczyło. Właściwie wywodzi się je z dwóch możliwych źródłosłowów. Albo jest to Zakai, czyli czysty, albo Zecharia, czyli Bóg pamięta. Wydaje się, że ani jedno, ani drugie znaczenie do Zacheusza w żadnym wypadku nie przystaje. Chociaż, jak pokazuje nam dalszy ciąg tej opowieści, o czym się już przekonaliśmy, wysłuchując jej przed chwilą, a o czym się jeszcze przekonamy, komentując ją za chwilę, oba te znaczenia imienia Zacheusza mogą w istocie określać prawdę o tym człowieku, głęboko ukrytą pod warstwami różnych, no takich trudnych, powiedzielibyśmy po ludzku, grzesznych, małych, ludzkich przywar. Prawda o tym człowieku jest gdzieś głęboko ukryta i Jezus do niej dociera w ciągu tych wydarzeń, które opisuje ta przypowieść, czy opowieść.
Zauważ też, do mojego umiłowanego pierwszego zdania
bardzo
się zwrócę.
Proszę.
Zauważ też, że Łukasz podaje nam no, dokładnie jak gdyby lokalizację. Nie? On jest i ma w sobie ten gen historyka i lubi nam przekazywać rzeczy takimi, jakie one były. I mnie zawsze to miejsce Jerycho zawsze będzie mi się kojarzyło z jednym momentem Ewangelii, mianowicie kiedy Ewangelia opisuje nam drogę między Jerychem a Jerozolimą, przy której leży pobity człowiek i no, dzieją się różne rzeczy. Dzięki Bogu też dzieje się taka rzecz, która tego pobitego człowieka rzuconego na pastwę losu i dzikich zwierząt ratują. I wydaje mi się, że nie bez kozery ta historia, którą daje nam dzisiaj do medytowania Łukasz, dzieje się właśnie no, w Jerychu, czy może w jego jakimś najbliższym otoczeniu, chociaż tu jest powiedziane, że wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, czyli jest to w ramach tego miasta. Że ta droga między Jerychem a Jerozolimą, bo to są te dwa miasta, powiedzmy w Ewangelii pojawiające się, ona jest takim obrazem tej drogi Boga do człowieka, drogi, która no, jest takim poszukiwaniem, o czym mówi też ostatnie zdanie w Ewangelii, tego, co było, zginęło, jak to pięknie kiedyś było tłumaczone. I właśnie mamy przykład tego na podstawie historii Zacheusza, że ta misja Chrystusa, która jest misją ocalenia człowieka, jest rzeczywiście poszukiwaniem go w tych wszystkich miejscach mrocznych i ciemnych, do których się człowiek potrafi rozproszyć. I to, o czym powiedziałeś wcześniej, jeżeli chodzi o tą sytuację Zacheusza jako takiego ober, jak to u nas na Śląsku go dają, celnika, czyli już takiego łotra z certyfikatem, który już ma, nie dość, że sam jest zwierzchnikiem, to jeszcze ma tych ludzi pod sobą. No więc, tak jak powiedziałeś słusznie, to był człowiek, który no, dzięki swej zapewne kreatywności i różnym pomysłom na łupienie swoich współziomków, no doszedł do swojego majątku. Co zresztą sam przyznaje, chociaż obwarowuje to tym słowem, jeśli kogoś skrzywdziłem, co raczej no, nie ulega wątpliwości, że przy tym opodatkowywaniu się na różne kreatywne sposoby, no dobrze się ludziom nie działo.
No tam jest jeszcze taka specyficzna bardzo krzywda, której prawdopodobnie Zacheusz się dopuszczał, ale do tego jeszcze dojdziemy za chwilę.
No więc tak jak mówię, jest to pięknie osadzone w tym, te dwa miejsca, które w Ewangelii się pojawiają, Jerycho i Jerozolima, one jak gdyby są takim obrazem tej drogi Boga do człowieka, nie? Z tego wyjścia, z tego miasta świętego, gdzie przebywa chwała Boża w świątyni i szukanie tego, ta chwała Boża, którą jest no, sam Chrystus. On jak gdyby opuszcza te mury świętego miasta i wychodzi na poszukiwanie tego, co było, zginęło, a zginął nam Zacheusz, który zostaje dosłownie odnaleziony. Bo mnie się tak zawsze to wydaje, że ten Jezus wchodzi do tego miasta i on doskonale wie, do kogo idzie, nie? Że on idzie sobie, idzie, nie to jest jakieś szwendanie się takie po mieście, on po prostu wchodzi i idzie do Zacheusza. Staje przy tym drzewku, bo sykomora jest też takim ciekawym drzewem, bo to jest, z tego co pamiętam, jest to figa, która poszła w liście. Czyli to jest drzewo, które no, jak gdyby jest takim zaprzeczeniem drzewa, w tym sensie, że no, każde drzewo w takim klimacie powinno owocować, żeby nie było żal wody na niego i tak dalej. A to drzewo, takie, jakim jest sykomora, to był rodzaj figowca, który rodził tylko liście, więc pełnił funkcje co najwyżej dekoracyjne, jeżeli nie pasożytnicze, bo trzeba je było utrzymać, przycinać, pewnie też nawozić i podlewać z racji tego, że klimat jest dosyć ciepły i suchy. Więc też to pokazuje, jest to dla mnie takie drzewo symboliczne, że akurat w tym drzewie, które nie przynosi owocu, chowa się człowiek, którego życie było bezowocne. Nie?
Pięknie.
I do tego to miejsce staje się jego kryjówką. To jest dla mnie znowu idealne i piękne odwołanie do jednego z pierwszych miejsc. Adamie, gdzie jesteś? Wystraszył się tego, że był nagi i schował się przed Panem. I wlos w te krzoki, jak to go dają u nas na Śląsku. I Bóg znajduje człowieka w tych krzakach, gdzie on się chowa ze wstydu przed tym, że jest nagi. Bo Zacheusz, wydaje mi się, że on nie tylko chciał zobaczyć Jezusa, ale on doskonale wiedział, że jest nagi, w tym sensie, że jest ubrany tylko i wyłącznie w swój występek.
Pięknie. Ja tak a propos sykomory, pozwolę sobie taki anegdotyczny wątek wprowadzić, ponieważ kiedyś pewien ksiądz opowiadał mi o egzaminie z Nowego Testamentu w czasach seminarium, które każdy z nas zdawał te egzaminy. No i na tym egzaminie padło pytanie, dlaczego Zacheusz wszedł na sykomorę. Jak byś odpowiedział na to pytanie?
Nie wiem, proszę ojca. Boję się odpowiedzieć jakiejś głupiej odpowiedzi.
Więc kilku kleryków pierwszych, którzy weszli i otrzymali to pytanie, również nie wiedziało, dlaczego Zacheusz wszedł na sykomorę.
Bo mógł.
Odpowiedź jest banalnie prosta, bo był krótki. Znaczy był nieduży, niskiego wzrostu. Po prostu takie drzewo tam rosło. Natomiast klerycy w swojej przemyślności doszukiwali się piątego dna i myśleli, że ta sykomora ma jakieś szczególne znaczenie i jest czegoś symbolem. W związku z tym kilku niestety poległo na tym egzaminie, ponieważ no, nie wiedzieli, dlaczego Zacheusz wspiął się na sykomorę, jak to właśnie profesor pytanie sformułował. Więc proszę państwa, wspiął się no dlatego, że był niskiego wzrostu i potrzebował drzewa, żeby widzieć Jezusa lepiej. Ale ojciec Maciej nam to już zupełnie nie anegdotycznie, ale poważnie rozpracował. Bardzo mi się to zresztą podoba, to porównanie bezowocnego życia Zacheusza do bezowocnego drzewa sykomory. Ja w ogóle, a propos tego Zacheusza...
I tego Boga szukającego człowieka w liściach.
O, to znakomite, ale to jeszcze nam wybrzmi, kiedy Jezus już tam pod tym drzewem stanie. Natomiast mnie ten Zacheusz jeszcze bardzo, bardzo intryguje. Mianowicie chciałbym zwrócić uwagę na jego stan taki psychoduchowy. Oczywiście tu trochę będziemy się domyślać, bo nie jest to wprost napisane w Ewangelii, ale warto sobie wyobrazić tego człowieka, nie? Którego nikt nie kocha w tym mieście. Mówiąc najdelikatniej, którego większość zdecydowana nienawidzi. Być może ludzie dają temu wyraz w jakiś tam sposób, przynajmniej to
odważniejsi. Jest jeszcze niski.
Jest niski.
I pewnie jest rudy.
No, możliwe. Tak czy owak ma na pewno jakiś szereg kompleksów, które w sobie nosi w związku ze swoim wyglądem, bo to tak często jest. No, co jakby tutaj nie ma się sensu czarować. Często tak jest, że jeśli chodzi o nasz wygląd, zwłaszcza jeśli on jest niestandardowy, to miewamy kompleksy.
My tylko nie mamy
jako ćwierćtonowi tutaj homileci niespecjalnie chyba zakompleksieni w tym temacie, ale no, zupełnie poważnie mówiąc, często ludziom towarzyszą, prawda? Jakieś kompleksy dotyczące ich wyglądu. Więc
no, zwłaszcza dzisiaj, kiedy wygląd, opakowanie, prezencja są bardzo istotne w budowaniu wizerunku też swojego.
Otóż to, więc mamy Zacheusza, który jest człowiekiem niskiego wzrostu, jest człowiekiem znienawidzonym w tym mieście ze względu na swój fach, ale też niewykluczone, że również ze względu na pewną zazdrość, którą odczuwają ludzie, bo być może jest w tym mieście wielu takich, którzy chcieliby tak jak Zacheusz, a nie mają odwagi. Nie wystarczyło im odwagi, żeby wejść w kolaborację z wrogiem. Zazdroszczą mu jego statusu, zazdroszczą mu stanu posiadania. No i nienawidzą go w związku z tym, że oni nie mogą, a on może opływać w dobrobyt. I ten człowiek, na którego nikt nie patrzy z szacunkiem, być może sam na siebie nie patrzy z szacunkiem, tak jak mówię, dopowiadamy trochę, wyobrażamy sobie to trochę, jaką to rodzi reakcję? Bardzo często w takich sytuacjach ludzie, których dotyczy taki ogląd społeczny, no się jeszcze bardziej radykalizują, to znaczy wchodzą na przykład w większą agresję. I kto wie, czy nie było tak z Zacheuszem, że skoro wy mi tak, to ja wam jeszcze bardziej. Być może było tak, że jakby z dnia na dzień było gorzej. Nie? I być może to napięcie rosło. Ja mówiłem tydzień temu, że wróci nam to napięcie, które moim skromnym zdaniem właśnie Maciej wspomniał zresztą o tym w zeszłym tygodniu również, ma znaczenie dla tego sformułowania, które Jezus później wypowie, że nierządnice i celnicy wyprzedzają was do królestwa, w drodze do Królestwa Bożego. Nie dlatego, że są fajniejsi i nie wiem, Pan ma jakieś szczególne upodobanie w nich. Nie. Oni doświadczają swoistego napięcia, które motywuje ich do jakiegoś działania. I wydaje się, ja mam takie wrażenie, jak czytam to słowo, że Zacheusz jest zmęczony swoim życiem, takim, jakie ono jest. Że Zacheusz ma jakby czegoś dość, że on nie próbuje rozładować tego napięcia, które w nim jest, poprzez na przykład dobrą zabawę, poprzez jakieś materialne dobra, zakupy na przykład. Nie, znakomita, współczesna metoda rozładowywania napięcia, udać się na zakupy.
Shopping, zwłaszcza w niedzielę handlową.
O. To mówi się często, że jest to domena kobiet, ale nie tylko kobiet. Nie. Ja pamiętam, że pozwolę sobie na taką dygresję, wiele lat temu pracując w Irlandii, wybrałem się w nocy, późną nocą, poczułem takie pragnienie nieodparte, żeby sobie budyń ugotować. No, taki sekret tutaj zdradzę. Udałem się do Tesco pobliskiego, dużego sklepu, o północy, to tak mniej więcej było, on był całodobowy, i kogóż ja tam nie spotkałem, ja tylko po mleko, a całe rodziny, rowery kupujące, namioty, z dziećmi małymi, północ. Byłem wtedy oszołomiony zupełnie, bo to taka
najlepsza pora na kupno namiotu, to jest właśnie północ.
Zupełnie nie moja pora do odwiedzania w ogóle jakichkolwiek sklepów, więc byłem zdumiony, bo to po prostu było takie spotkanie na szczycie. Ale tak bywa, że ludzie w ten sposób jakieś tam swoje napięcia rozładowują, może niekoniecznie o północy, ale właśnie w tę niedzielę. Ale tak jak mówisz, no wtedy, kiedy mają czas. Zacheusz tego nie robi. Nie? On nie rozładowuje tego napięcia w sposób sztuczny. On pozwala mu pchnąć się w takie kierunki, które są związane z ciekawością, no bo tak nam to ewangelista opisuje, że był ciekaw, kim jest Jezus. No i za chwilę się tego dowie.
Mhm. Może po krótkiej przerwie muzycznej.
Otóż tak, to chciałem sprowokować.
Ojciec sięga po gitarę, także myślę, że tutaj teraz...
Ja po flet poprzeczny, a ojciec zanudzi.
Dobrze, dziękuję. I odłożyliśmy instrumenty, wracamy do mikrofonów, witamy po krótkiej przerwie, wracamy do naszej sykomory Zacheusza i jego napięć.
No, dobrze, to może ojciec pociągnie ten wątek dalej, tudzież wprowadzi nowy.
To znaczy, tutaj wątek właściwie jest jeden, tak jak ci mówię, mnie to... To pierwsze i ostatnie zdanie tej historii Zacheusza, ono jak gdyby jest taką klamrą spinającą całość, które pokazuje pewien kierunek. Ja tak mam wrażenie, że każda z tych Ewangelii, które czytamy w niedzielę, już prawie rok dla Państwa tutaj wspólnie i nad nimi się też pochylamy, używając tego modnego zwrotu i staramy się nimi też nasycić, one nam pokazują nam Jezusa, który wychodzi, żeby odnaleźć to, co było, zginęło, bo właściwie każda z tych ewangelicznych historii jest pewnego rodzaju odnalezieniem człowieka, który jest pogubiony. Ja będę wracał, bo mi ta myśl z twojego ojca Serafickiego, ona jest przecudna w swej prostocie, w tym sensie, że zauważ, że kiedy człowiek staje przed Jezusem, czy to będzie setnik, który prosi o uzdrowienie swojego chorego sługi, czy Jair, który przychodzi prosić o ratunek dla chorej córki, czy to będzie kobieta cierpiąca na krwotok, czy ktokolwiek, kobieta pochwycona na cudzołóstwie. No, każdy z tych ludzi, kiedy staje przed Jezusem i kiedy dokonuje się, czy to uzdrowienie, czy uwolnienie, czy posłanie nawet, on w tym momencie posłania właśnie jest takim, jaki jest w oczach Bożych. To jest cudowne, nie? Że mamy w Ewangelii zawarty... Ewangelia nie jest jakąś księgą, z której trzeba wyłuskiwać na siłę, co należy czynić, albo kim my jesteśmy wobec tego, że przyjmujemy tę Ewangelię, bo to jest wszystko podane jak na tacy. Kiedy patrzysz na tę sytuację konkretnych ludzi, którzy są imienni, czasami bezimienni, ale kiedy oni stają wobec Jezusa z Nazaretu i wypowiadają, bądź też On wypowiada ich konkretną sytuację, tam właśnie się dokonuje to, o czym mówił Ojciec Święty Franciszek, że oni odzyskują to, ten wygląd, który mają w oczach Bożych i nie są porwani z tego świata, jak Henoch, czy któryś z innych bohaterów, ale zostają w tym świecie, nie? Że są jak gdyby, stają się ikoną, obrazem, nie wiem, wzorem tego, o co Jezusowi chodzi. Że to jest kwintesencja tego, o co jakby Jezus w każdym tym spotkaniu indywidualnym pokazywał, o to mi chodzi, nie? Że to wam daje, to jest moim darem dla was. Zobaczcie, że opada wszystko to, co nie jest tym, co widzi mój Ojciec w człowieku, którego stworzył, umiłował, ulepił z gliny, tchnął tchnienie w życia i posłał go do świata. I to nam czasami, wydaje mi się, ucieka, bo my szukamy czasami w Ewangelii jakiegoś klucza do jakichś konkretnych sytuacji, a już sama Ewangelia w sobie jest konkretną sytuacją, bo pokazuje nam, o co chodzi, nie? I dokładnie to jest dzisiaj, to jest genialnie w tym przypadku Zacheusza, który się wspina na tą sykomorę, bo był krótki i być może rudy i jeszcze był zwierzchnikiem celników i w ogóle ta kumulacja nieszczęścia w życiu tego człowieka jest po prostu jak w Eurojackpot, po prostu jest 9 cyfr, no. I mnie się podoba ten Jezus, który idzie prosto do celu, nie? On podchodzi do drzewa, nie rozgląda się, nie szuka miejsca na gościnę, nie posyła kogoś, żeby mu przygotował miejsce spożycia posiłku, tylko podchodzi do tego drzewka, podnosi głowę do góry, znajduje człowieka w tym listowiu, w którym on się ukrył i mówi mu jak gdyby późniejszą wersję tego: Adamie, gdzie jesteś? Mówi: Zacheuszu, znalazłem cię, nie? Dziś muszę zatrzymać się u ciebie. I to jest w tym sensie przecudne, że pokazuje nam jak gdyby o co Jezusowi chodzi. O to znalezienie człowieka, który my się chowamy za wieloma rzeczami. Bo my jesteśmy tacy, że potrafimy właśnie dzisiaj zwłaszcza, kiedy to mówiliśmy przed chwilą, że no mamy taką cywilizację, która się troszkę opiera na tym, no różnie to się nazywa, PR-ze, czy właśnie wizerunku, nie? Mamy specjalnych strategów wizerunku, którzy pomagają minimalizować stratę, bo maksymalizować zyski, czy potencjał medialny wydobywać z kogoś, żeby położyć nacisk na to, czy co innego ukryć. Jesteśmy trochę pozorantami dzisiaj, że nie musi być żadnej treści za fasadą, bo czasami sama fasada doskonale się sprzedaje. I jak gdyby dzisiejsza Ewangelia idzie zupełnie w poprzek tego, bo odrzuca całą tę fasadę, dobrą i złą. Bo tak jak mówisz, Zacheusz był człowiekiem, o którym jak gdyby decydowało to, co robi, kim jest i z kim się zadaje. A tak jak mówisz, jedna z tych etymologii jego imienia, czyli czysty, według mnie jest słuszna w tym sensie, że to spotkanie z Jezusem pokazuje, że on Jezus widzi w nim to, co jest w oczach Bożych, nie? Czyli widzi w nim to czyste stworzenie, nie? A on musiał mieć w sobie jakąś wrażliwość, no bo tak jak fajnie, mnie się podoba ta zbitka w tym pierwszym zdaniu, że jest imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników bardzo bogaty, jakby wymieniał jego stopień, jego upodlenia, nie? Że pokazuje jego konkretną sytuację. Jezus podchodzi do niego, ściąga go z tego drzewa swoim słowem i wchodzi do jego domu. Trochę jak gdyby wchodzi z marszu, nie pytając go o pozwolenie. Czy mogę, czy rozważyłbyś, bo jest nas 12, 3 lubi dużo zjeść, nie? Jeden ma tendencję do podbierania strosa, wiesz, jest różna jest ta gromadka. Nie, mówi, dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.
A to jest fenomenalne, nie wiem, czy to zauważyłeś, że to, jak to musi działać na Zacheusza, kiedy podchodzi pod drzewo Jezus, którego to Zacheusz przyszedł zobaczyć, nagle to Jezus go dostrzega, demaskuje jakby tego kryjówkę, być może go tam stamtąd rzeczywiście wydobywa, być może on był tam dobrze ukryty, wcale nie tak łatwo widoczny, i mówi do niego: Zacheuszu, nie? To znaczy nikt Zacheusza nie przedstawiał Jezusowi. Skąd on zna jego imię? Nie? To jest niesłychanie piękny wątek do pociągnięcia, jak nasze imiona są ukryte w Bogu, nie? Jak Bóg o nas wie. To jest to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli ta cała wiedza Boga, ta czystość Zacheusza, którą on ma w oczach, znaczy Bóg ma w oczach, widząc Zacheusza, to drugie znaczenie Zecharia, Bóg pamięta, nie? Bóg, który pamięta o Zacheuszu od momentu, kiedy go stworzył, kiedy go obmyślił, nie? Kiedy go nazwał. To jego imię jest...
Dał mu rude włosy.
Dokładnie, niski wzrost, nie? I bardzo go umiłował. I jakby, jak bardzo, ja tak sobie myślę, że do tego człowieka nikt po imieniu tam nie mówił. A jeśli mówiono, to spluwano.
Nie cytujmy.
Spluwano przy tym, nie? To jest to imię.
To jednak jest katolickie radio.
Dokładnie. To było imię hańby, to imię wzbudzało tam w tym mieście, nie? Obrzydzenie. Więc kiedy Jezus wypowiada to imię i do tego dodaje, ja muszę dzisiaj zatrzymać się u ciebie. Nie chciałbym, nie mógłbym, a może byśmy o tym pogadali, nie? Ja muszę. To jest ten przymus Boga, żeby znaleźć i ocalić to, co było, zginęło.
No, może być tylko sobą, to jest też piękne, nie?
Dokładnie. To musi być zupełnie niezwykłe, musi być wstrząsające doświadczenie dla Zacheusza i to jakby musi bardzo działać na jego poczucie własnej wartości, nie? Ale oprócz Zacheusza tam jeszcze jest trochę ludzi. Bardzo niezadowolonych ludzi, bo o ile przed chwilą Jezusa pochwalono, brawo, brawo, bo przywrócił wzrok Bartymeuszowi, to też było w Jerychu, tak można, to trzeba robić, bo to wiadomo, to są biedni ludzie, uciemiężeni, to trzeba takim ludziom pomagać i bardzo ładnie się Pan Jezus zachował, że przywrócił wzrok temu niewidomemu. Ale teraz? No hola hola.
Przesadził.
No hola hola. Tak się nie robi. Tak się nie godzi. Przecież tutaj stoi wielu uczciwych ludzi. Przecież tutaj stoi wielu ludzi, którzy są dużo bardziej godni.
Którzy się opłacali Zacheuszowi co dnia.
Dokładnie. I ci ludzie są dużo bardziej godni, żeby przyjąć Jezusa do swoich domów. Nie? I jak można do takiego podłego człowieka, małego człowieka i ciałem, i duchem, iść w gościnę. Nie? Tego tłum nie jest w stanie zrozumieć, pojąć i tego tłum nie jest w stanie wybaczyć Jezusowi. Nie? To jest wielkie faux pas, które Jezus popełnia w perspektywie ludzkiego widzenia tej rzeczywistości. Nie? Do takich ludzi jak Zacheusz się po prostu nie chodzi. Nie? To jest skandal. Absolutnie. Natomiast Zacheusz...
No, tak, mi się podoba to, że on sobie nic z tego nie robi. W tym sensie, że ten kolejny werset podaje tak bardzo krótko i zwięźle. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, że tu jest... On już w momencie, kiedy Jezus na niego patrzy i go ściąga z tego drzewa, tam już się zaczyna zupełnie inna relacja, nie? Jest radość z tego, że został... Tak jak mówisz, pewnie do niego nikt po imieniu dawno nie powiedział, bez spluwania przez prawe ramię, czy lewe. A tu jest nie dość, że Pan Bóg wchodzi z buciorami w jego życie, mówię oczywiście kolokwialnie, to jeszcze ten człowiek odpowiada to radością. Ten, trochę tutaj tak pachnie świętym Markiem, nie? U Marka też wszystko jest zawsze takie intensywne i natychmiast, nie? Dziś muszę, teraz, tu, natychmiast poszedł, stamtąd, tu.
Jest wielki dynamizm w tej Ewangelii.
Tak, i tu on schodzi i przyjmuje go rozradowany. I to jest właściwa odpowiedź na to, że Pan Bóg mnie odnalazł, nie? Gdybyśmy zostali na tym poziomie tych ludzi, którzy szemrzą, co byłoby dla nas może nawet właściwe, no bo takie szemranie, ono jest, już żeśmy kiedyś o tym mówili, że to szemranie to jest taka bardzo niebezpieczna postawa, bo to jest tak, to nie jest jawny sprzeciw. To jest takie ciche szukanie sojusznika w nieszczęściu, bo jednoczy nas najczęściej w szemraniu co? No jakieś nieszczęście, ewentualnie wspólny przeciwnik, wróg, jakiś czynnik ucisku, który odnajdujemy, ale nie mamy na tyle odwagi, żeby zaprotestować głośno, a z drugiej strony karmimy się tym, że to szemranie właśnie jest takie trochę, jak to mówią Anglicy, low profile, czyli jest takie na niskich rejestrach, tylko że narasta, bo jeżeli dwóch, trzech się spotka szemrających, to oni już mają poczucie własnej siły.
Tak, i podkręcają się.
I mogą się nawzajem podkręcać. I tworzy się jak gdyby jeszcze, względem tego tłumu, tworzy się jeszcze bardziej taka alternatywna wspólnota. Tymczasem ta pierwsza, najważniejsza, już się zawiązała. To jest wspólnota Boga z człowiekiem, Zacheusza i Jezusa, który wchodzi i mówi, muszę, ja inaczej nie mogę, jestem Bogiem, który wyszedł po to, żeby szukać to, co zginęło. Znalazłem, więc muszę zatrzymać się u ciebie. To jest, mówię, no zupełnie inny porządek niż ten nasz taki, powiedzmy, porządek ciała, nie? Który nakazuje nam właśnie znaleźć winnego, napiętnować grzesznika i jeszcze najlepiej znaleźć sojuszników w podobnym widzeniu rzeczywistości.
No i Zacheusz przyjmuje Jezusa na tej uczcie. Czy organizuje może wręcz tę ucztę, na której przecież zasiadają jego koledzy. Nie? To nie są ci ludzie, którzy się oburzali, że Zacheusz przyjmuje Jezusa, bo ci by do niego nie poszli, że oni byli sprawiedliwi, czyści. Nie? Natomiast zasiadają tam pewnie jego środowisko, jego koledzy, znaczy tworzący
jego
ludzie.
Związek zawodowy.
Tak, tworzący to środowisko ludzie. I dokonuje się rzecz zupełnie niebywała. W tej historii. To znaczy Zacheusz wstaje, co też jest ważne, bo to już jest postawa, która jest postawą człowieka odkupionego.
Wolnego, tak.
Wolnego. Nie? To już nie jest postawa. Być może jego mały wzrost, tak sobie myślę, wynikał z tego, że to był człowiek, który się zawsze garbił. Nie? Zawsze gdzieś przemykał po cichu pod murem.
Po ciemku i kanałami.
Nie? Dokładnie. Na zasadzie takiej, że w końcu się taki skulił w sobie i się taki mały zrobił. Nie? Dzisiaj ten człowiek staje wyprostowany, nie? W kontekście wizyty Jezusa w jego domu. No i po prostu czyni się bankruta chyba. Ja po prostu przeczytanie tej Ewangelii, ja nie wiem, czy tam Zacheuszowi coś jeszcze zostało z tego wielkiego bogactwa, które on miał. No bo najpierw mówi, że połowę swojego majątku daje ubogim. Mhm. To jest absolutne przekroczenie wszelkich zwyczajowych norm, bo zwyczaj nakazywał, że jeżeli chcesz dowieść swojego szczerego nawrócenia, no to 10% rocznego dochodu powinieneś przekazać na ubogich. 10% rocznego. A on daje połowę całego swojego majątku. Mało tego, jeśli kogo skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. I znowu, wspominałem, że komentatorzy mówią o pewnym szczególnym rodzaju krzywdy, którego prawdopodobnie dopuszczał się Zacheusz, mianowicie było to doprowadzanie do, poprzez lichwę najczęściej, do licytacji majątku jakiegoś tam człowieka. Znaczy, to po prostu do licytacji i kupowania go za grosze. To czasem się zdarzało. Tak budowali swoje fortuny właśnie celnicy.
Za parę sondałów.
No właśnie. Dokładnie.
Stare przymierze.
Dokładnie. Więc w ten sposób pozyskany majątek, no, był czymś, co wołało o pomstę do nieba. Wobec czego w takich sytuacjach, no nie tylko tej wyjątkowej krzywdy, ale w ogóle w sytuacji krzywdy, prawo nakazywało zwrócić 100% wartości tego, co się zabrało, z nawiązką 25%. Czyli 125% skradzionej czy zabranej niesłusznie rzeczy. Natomiast Zacheusz zwraca poczwórnie. Nie? Czyli łatwo to sobie obliczyć, że to jest 4 razy 125, to jest 500%. Więc ja nie wiem naprawdę, co mu tam z tego jeszcze zostało po tym przejściu Jezusa przez jego życie. Troszkę go Pan Jezus uwolnił od tego obciążenia majątkowego. Natomiast to, co mnie jakoś szczególnie urzeka w tej historii, to jest takie nawrócenie, które się dokonuje przy okazji niejako. Nie? Że to nie jest tak, że Jezus do tego zmierza, że to jest istotą jego spotkania z Zacheuszem, żeby on się tak wyzbył tego majątku, żeby tak te życie uporządkował szybciutko. Nie, ty powiedziałeś przed chwilą i to jest istota. Odnalazł Pan swoje stworzenie. Nie? Stworzenie odnalazło swojego Pana. Dokonuje się spotkanie. Nie? I przy okazji tego spotkania dokonują się nadzwyczajne rzeczy w życiu tego człowieka. Dokonuje się takie porządkowanie rzeczywistości, które, jakby od którego Jezus nie wychodzi, nie zaczyna, nie mówi zejdź z drzewa.
Niejako mimochodem,
otóż tak. To, nie? Zejdź z drzewa, Zacheuszu, bo musimy trochę uporządkować twoje życie, nie? Bo wiesz, jesteś grzesznikiem i tam masz takie dochody.
Wpłynęło tu kilka skarg.
No dokładnie, nie? To nic na tej drodze się nie dokonuje, nie? Co dla mnie ma daleko idące konsekwencje, na przykład dla naszego kaznodziejstwa. Jesteśmy parę tygodni po wyborach. Że wprowadzę tu wątek polityczny w naszą audycję.
Wprowadzę.
Dlatego, że bardzo często wielu ludzi zarzuca Kościołowi, że się w politykę miesza, że się w politykę bawi. Myślę, że coraz rzadziej sambony słychać wskazania wprost na kogo głosować.
Ja się nie spotkałem. Ja sam też nie czynię.
Ja osobiście też się nigdy z tym nie spotkałem, a bywam w różnych parafiach, ale no być może są niektórzy z naszych radiosłuchaczy również, którzy się z tym spotkali. Nie kwestionujemy tego. Natomiast mnie to zawsze również oburza, chcę to powiedzieć, że absolutnie się z tym nie zgadzam i nigdy, jak długo żyję i mam nadzieję, że póki mi Pan Bóg rozumu nie odbierze, to nigdy tego nie zrobię. Nigdy w takie rzeczy się bawił nie będę. Dlaczego? Dlatego, że wyznaję głębokie przekonanie wynikające właśnie z tej Ewangelii o Zacheuszu. Najpierw spotkać ludzi z Jezusem. Jak się człowiek naprawdę spotka ze swoim Bogiem, jak się człowiek naprawdę spotka z Jezusem, to nikt nie będzie mu musiał mówić, co ma robić, bo on będzie to doskonale wiedział, bo Pan Jezus Chrystus mu to doskonale pokaże. I ja nie będę musiał sambony powiedzieć, rób to, czy nie rób tamtego, a ja przypominam, że katolik to musi to... Nie będzie trzeba tego robić, absolutnie. Ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli człowiek odkrywa wartość Boga w swoim życiu i zaczyna mu zależeć na tym, żeby za Bogiem iść, żeby tę wartość Boga rozpakowywać niejako, żeby fascynować się i iść w głąb w tej prawdzie o Bogu, to on za chwilę zobaczy sam co należy czynić i nie będzie mu trzeba palcem tego pokazywać. Dlatego, drodzy Państwo, jeszcze raz to powiem, akurat ten wątek polityczny mi stanął przed oczami, dlatego że te wybory mieliśmy tak całkiem niedawno jeszcze. Natomiast podkreślam to, że ja nigdy nie byłem, nie jestem zwolennikiem systemu nakazowo-rozdzielczego, zwłaszcza na ambonie, jego stosowania, dlatego że to absolutnie do niczego nie prowadzi. Nie? Absolutnie do niczego nie prowadzi. Prowadzi do czegoś, mówiąc o tym czymś, myślę o rzeczywistym i prawdziwym nawróceniu w życiu człowieka, prowadzi do tego tylko i wyłącznie spotkanie z prawdziwym i rzeczywistym Bogiem. I takiego Boga my mamy głosić na ambonie. I nasze homilie mają być wyjaśnianiem tajemnicy Chrystusa w oparciu o teksty Słowa Bożego albo z teksty mszalne, jak to nam mówi, co? KL 35. No więc to są nasze oczywiście takie niuanse. Natomiast taka jest prawda. Mamy głosić Chrystusa. Nie? I to wystarczy.
No więc to jest też taki piękny przykład to, o czym mówisz tutaj, że kiedy popatrzysz sobie z boku, gdybyśmy obejrzeli taki animowany filmik ilustrujący tę opowieść o Zacheuszu, nie? Zauważ, że tak jak mówisz, że to, że on staje na środku wyprostowany, nie? To jest też... Gdyby patrzeć właśnie pod kątem obrazu, wizualnie na to, że to jest człowiek, który przychodzi z takiej pozycji, no właśnie, wystraszonego, zakompleksionego, schowanego w tym drzewie, no, nie chcę powiedzieć, że złoczyńcy, no ale takiego szwarc charakteru, do pozycji człowieka wolnego. I czynnikiem, który go wyprostował, jest nic innego, jak obecność Boga. Nie? Więc tak jak mówię, że przepowiadanie też... ale też udział w liturgii, życie Kościoła. To jest moment, w którym my stajemy w obecności, jak wierzymy, żywego, obecnego Boga. I teraz ja lubię patrzeć, na przykład jak jest więcej konfesjonałów czynnych w Kościele, jak ludzie podchodzą często do spowiedzi, jak odchodzą ze spowiedzi. To jest też piękny, nie wszyscy oczywiście, bo też nie każdy przeżywa spowiedź w sposób jakiś taki fizyczny, nie? Ale często widać, że te kroki do konfesjonału często są drobne, nerwowe albo takie przerywane. I często jest tak, że ta spowiedź nie trwa długo, a ja widzę, że ten człowiek wychodzi takim, no, żywym, sprężystym krokiem, nie? Rzeczywiście coś zostało zdjęte, co sprawiało, że on był takim Zacheuszem właśnie, takim przygiętym, przygarbionym może, nie? Odrobinę takim wystraszonym też samego siebie, cieniem samego siebie, nie? A tutaj mnie się wydaje, że my często właśnie to, co powiedziałeś, jest bardzo istotne, że my zapominamy, jaki jest cel tego całego starania się, tego słuchania Bożego Słowa, karmienia się nim, głoszenia go, nie? Że my mamy dawać ludziom możliwość spotkania z żywym Bogiem, z tym, który wyszedł, żeby szukać i odnaleźć to, co zginęło. A Bóg mi świadkiem, że każdy z nas jest taką zagubioną owcą, która potrzebuje tego, żeby być odnalezioną, i każdy z nas jest po trosze Zacheuszem. Ja mam jeszcze inną taką intuicję, że tak powiem, którą mi przynosi ta Ewangelia o Zacheuszu, która jest taka bardzo też osadzona w dzisiejszym sposobie przeżywania wiary. Że zauważ, nie, że ten Zacheusz, który wspina się na tą sykomorę, żeby zobaczyć, bo jest ciekaw, kim jest Jezus. Że to jest tak bardzo dobrze oddaje sytuację wielu ludzi dzisiaj żyjących. To znaczy, żyjemy w świecie, który jest naznaczony, przynajmniej w naszym kontekście kulturowym, nie? Jest cywilizacja chrześcijańska, 1000 lat historii Kościoła w Polsce chociażby, czy w ogóle w Europie jeszcze dłużej. I mamy tych ludzi, którzy, no mało jest, znaczy myślę, że mało, no może jest, może się mylę, ale mało jest ludzi, którzy absolutnie nie słyszeli nigdy imienia Jezus, czy nie widzieli Kościoła, czy wspólnoty Kościoła, która się modli, czy budynku Kościoła z krzyżem. Chociaż nie wykluczam, że są takie miejsca na naszym kontynencie, gdzie są to sprawy zupełnie obce. Ale do czego zmierzam? I zauważ, że bardzo dużo dzisiaj osób to są tacy ludzie, którzy no są, jeżeli nie sympatykami, to obserwatorami chrześcijaństwa. Że często się mówi o ludziach dobrej woli, nie? Że to jest ktoś, w kontekście parafialnym zwłaszcza, czasami się rozmawia, chcemy coś zorganizować, załatwić i ktoś mówi, warto by się zwrócić do tej czy do tej osoby. On do kościoła nie chodzi, ale on nam się życzliwie przygląda, jak trzeba będzie, to pomoże. I faktycznie są ludzie, którzy są bardzo otwarci, na zwłaszcza przy dziełach pomocowych wszelkiego rodzaju. I nie, daleki jestem od osądzania, że oni sobie tym datkiem, czy darem, czy pomocą chcą sobie coś u siebie wyczyścić, czy wybielić. Nie, to często jest bardzo szczere zaangażowanie, które rzeczywiście płynie z potrzeby serca. Ale dla mnie to są właśnie tacy Zacheusze. To znaczy, to są ludzie, którzy są zainteresowani Jezusem, czy Kościołem, czy chrześcijaństwem jako takim, ale brak im tego właśnie, tej siły przebicia przez ten tłum. Oni wolą tą bezpieczną pozycję obserwatora, sykomory, która jest pokryta gęstym listowiem i umożliwia sobie takie nieinwazyjne obserwowanie. W którą stronę to pójdzie? W lewo, w prawo? Czy będzie skandalik, czy będzie jakiś przyczynek do chwały? Nie? I tu jest to rozwiązanie Jezusa, który podchodzi i pokazuje, że nie taka jest relacja między mną a tobą. Nie? Zauważ, on sprowadzając tego Zacheusza do parteru, stawia go twarzą w twarz. Nie? Że on takiej, Jezus pragnie takiej relacji z człowiekiem. To nie chodzi o to, że on odrzuca tych obserwatorów, bo on do niego podchodzi.
No, oni są w całkiem dobrej pozycji, tak naprawdę.
Tak, oni są w jakiś sposób wyłuskani z tego
tłumu. Tak, już są blisko, nie?
Już są przygotowani do obierania. Ale do czego zmierzam? Że dzisiaj jest problem też dotarcia do ludzi, którzy boją się zrobić tego kroku naprzód i właśnie wybierają sykomorę jako miejsce, z którego uczestniczą w misterium Jezusa. A Jezus pokazuje, że nie tak się uczestniczy w misterium odkupienia, nie? Że ja muszę wejść w twoje życie i ty wtedy miej odwagę przyjąć to, co się stanie. Bo mówię, tak jak powiedziałeś, trzeba było mieć wielką odwagę, żeby w ciągu jednego popołudnia o 180 stopni zmienić swój stan posiadania i swoją też to, jak jestem postrzegany we wspólnocie też na pewno, bo to jest jedno popołudnie, to nie jest jakiś wielki, długi proces nawracania się, wyliczenia sobie...
Stopniowego.
Tak, że to stopniowo tu policzę, ile tużem tego doprowadził do bankructwa, tego sprzedałem za parę sandałów, tego, aha, czyli tyle bym dał, no to jeszcze zachowam sobie... On to mówi w przypływie tej radości, z którą przyjął Jezusa. Czyli to był proces, mówię, dynamiczny, jak wrzucenie mentosa do butelki z Coca-Colą i potrząśnięcie nią, nie?
Wielu powiedziałoby, że zrobił to w emocjach, więc prawdopodobnie by to nie miało to za dużej wartości, bo pewnie tego żałował, jak się obudził rano.
Ja myślę, że on zbytnio emocjonalny nie był jak celnika, bo to tacy ludzie raczej byli dość twardo stąpający po ziemi, znający wartość rzeczy. Zwłaszcza pieniądza.
No tak.
A tak jak powiedziałeś, nie, że te 500% nawiązki plus połowa majątku, którą rozdał, prawdopodobnie uczyniły go, no jeśli nie biedakiem, to zredukowały jego status materialny na pewno kilka klas.
Znacząco.
I on to robi z radością, nie? Bo zbawienie stało się udziałem twojego domu. Więc tu też pokazuję, co się dzieje, kiedy my faktycznie, mówię teraz my, w sensie jako ci, którzy głoszą, czy którzy posługują słowem, jeżeli będziemy robić to, co do nas należy, że ludzie będą właśnie w sytuacji Zacheusza, że niejako przy okazji tej Bożej obecności w ich życiu, oni nagle doświadczą tego, że są w stanie stanąć prosto, że to, co ich czyni przygiętymi do ziemi, niepewnymi siebie, wystraszonymi, schowanymi w listowiu, że nagle to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie, bo zostali odnalezieni. Nie, że tutaj cały ten sekret tkwi w tym, że oni zostali odnalezieni. Zacheuszu, zejdź prędko. Macieju, Stefanie, Michale, zejdź prędko z tego drzewka, bo to nie jest sposób uczestnictwa w misterium moim i twojego zbawienia. Tu jest, w tej relacji, którą ja ci daję teraz, jest to, że ty się wyprostujesz i staniesz w końcu takim, jakim widzi cię Ojciec. Bo znów wrócę do tych słów Franciszka, że tyle nas jest, ile nas jest w oczach Bożych. Nie? I tu jest znowu kolejna osoba, która odzyskuje jak gdyby to, co tą czystość, o której mówi jego imię, według jednej z teorii.
Tak. Ja jeszcze pozwolę...
Weź ten flet, wyciągnij.
Nie, już będziemy lądować, proszę ojca, bo to już tak nam dzisiaj zeszło trochę, bo Zacheusz jest wdzięczną postacią i bardzo, bardzo dobrze się o nim rozmawia. Natomiast jeszcze wrócę tylko do jednej myśli liturgicznej i homiletycznej. Skoro rzeczywiście homilia jest takim przybliżaniem tajemnicy Chrystusa, tłumaczeniem tej tajemnicy, ma być taką wielką pomocą w umożliwieniu każdemu z uczestników liturgii takiego spotkania z Bogiem, który mówi w Bożym Słowie, to bardzo, ale to bardzo, myślę, że będę tu wyrazicielem również prośby ojca Macieja. Chcemy was prosić obaj, nie spowiadajcie się w czasie czytań i homilii. To się robi coraz bardziej popularne, to znaczy powiedzmy tak, bardzo często ksiądz, musimy rozważyć pewne warunki lokalowe, czy lokalne, tak. Ksiądz przychodzi do spowiedzi dopiero na początek mszy świętej, tak bywa, no i spowiada w trakcie czytań Ewangelii i homilii, no i wtedy cóż robić? No, dobrze by było zrobić przerwę na ten czas, ale no jak my zrobimy przerwę, to on wyjdzie i nie wróci, nie? I to jest pewien problem. Więc oczywiście no, są takie sytuacje wyjątkowe, z którymi nie dyskutujemy. No jak trzeba, to trzeba. Nie? ale ja obserwuję to czasem w Poznaniu, nie? Że jakby są ludzie, którzy, którym się wydaje, że najlepszym czasem na podejście do konfesjonału jest właśnie czas czytań. I kiedy czytania się zaczynają, wszyscy siadają, a oni wstają i wyruszają w pielgrzymkę do konfesjonału, bo to taka przerwa we mszy świętej, nie? To tam coś czytają. Musimy też powiedzieć sobie szczerze i nad tym ubolewamy zawsze z Maciejem, że poziom kaznodziejstwa jest też bardzo różny. Czasem się wydaje, że może lepiej będzie pójść i zrobić coś pożytecznego w tym czasie. Ale drodzy Państwo, naprawdę łaska Boża jest w stanie przemówić do naszych serc także przez bardzo liche kazanie, nawet jeśli ono takie jest. No, bądźmy tutaj prawdziwi, tak bywa. Niemniej, jeśli to możliwe, jeśli to od Was zależy, nie rezygnujcie ze słuchania Słowa Bożego w czasie liturgii, nie rezygnujcie ze słuchania homilii w czasie liturgii, czy ona jest dobra, czy gorsza, czy znakomita, czy jakakolwiek. Nie róbcie w tym czasie nic innego. Nawet tak szlachetnych rzeczy jak spowiedź, którą można, jeśli to możliwe, odbyć kiedy indziej, zaplanować sobie kiedy indziej, a nie tracić tego spotkania pod sykomorą, bo być może Pan przez tę homilię lichutką
przechodzi przez nasze jery.
Dokładnie. I chce spojrzeć właśnie na nas. Chyba tyle, co? I
tak, to Macieju. Ja się podpisuję pod tym apelem.
Dziękuję.
Tutaj otwieram pióro i zamykam je.
Tak jest.
Po podpisie, także...
Słyszeliśmy to wszyscy. Dziękujemy Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że mamy takie miejsca, w których mogą Państwo reagować na nasze audycje. To jest numer telefonu, który podam za chwilę. Gdyby ktoś chciał go sobie zapisać, zanotować, jeszcze go nie ma, to może się do tego przygotować. Mamy też
na grupę facebookową, tak, która się nazywa dokładnie tak jak nasza audycja, czyli Między Nami Homiletami, czyli ćwierć Tony Zambony, myślnik audycja.
Tak, tam można komentować, można sugerować, można krytykować, naprawdę jak najbardziej jest to możliwe, nie będziemy się obrażać na nikogo, wnikliwie będziemy w każde słowo krytyki się wczytywać. Numer telefonu, na który można również SMS-em dać swój jakiś sygnał, że się słucha. Bardzo nas interesuje skąd, to jest zawsze bardzo miłe, jak Państwo piszą, że słuchacie gdzieś Sokolic, z Łodzi, z Żyra Gardowa.
Czy z zagranicy?
Ale właśnie, bywają i takie miejsca, do których Radio Niepokalanów z pewnością nie dociera na falach eteru, ale przez internet, i to nas bardzo cieszy, że jesteście Państwo także z odległych stron Polski, Europy i świata, bo i świata. Ten numer telefonu, który podam w tej chwili, jest do Państwa dyspozycji, także w perspektywie jakichś SMS-ów, wiadomości raczej nie dzwonimy, tylko piszemy. 785-777-100. Jeszcze raz go powtórzę. 785-777-100. Natomiast za to dzisiejsze spotkanie listopadowe dziękuję Państwu ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista.
A na tę noc, na ten dzień, w zależności od tego, jakie Państwo słuchają tej naszej audycji, niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Amen.
Pokój i dobro.